17 września Sowieci wkraczają na terytorium Polski. O tym jeszcze pewnie będziemy rozmawiać w naszym cyklu, ale chciałbym zapytać o inną rzecz, w pewien sposób z tym atakiem Sowietów powiązaną. Mianowicie, wieść o wkroczeniu komunistów zastała naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego, gdy ten starał się organizować opór na tzw. Przedmościu Rumuńskim. Wydał on wtedy kontrowersyjny rozkaz. Sowiety wkroczyły. Nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony, albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Jak z perspektywy czasu powinniśmy traktować ten rozkaz? Czy nie był to błąd?
Opinie są podzielone z tego, co widzę i słyszę. Są tacy badacze, którzy rzeczywiście widzą sens w tym rozkazie, w takiej jego formule. Natomiast ja optuję za tym osądem, który stwierdza, że to był błąd. Brak wypowiedzenia wojny Związkowi Sowieckiemu, czy uznanie tej napaści za akt wypowiedzenia wojny, tak naprawdę sprawił, że mimo, że później wybiegając trochę naprzód do tego roku, powiedzmy 41, okazało się, że łatwiej było namówić, czy zmusić generała Sikorskiego do podpisania układu Sikorski-Majski w lipcu 41 roku. Jednak stan wojny między dwoma państwami, które później stały się sojusznikami, po czerwcu 1941 roku, no wymuszałby przede wszystkim inne postępowanie, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe. Tymczasem tego zabrakło i wydaje mi się, już tak jak mówię, wybiegając w przyszłość, ten taki, bym powiedział, negatywny element, który się pojawił później. Natomiast w samym 1939 roku brak tego jasnego, sprecyzowanego stanowiska doprowadził do tego, że żołnierze polscy rzeczywiście mieli problem. Walczyć, nie walczyć. Co robić? To oczywiście w tym momencie jakby można byłoby powiedzieć, że Śmigły Rydz zrzucał troszeczkę odpowiedzialność na dowodzących jednostkami oficerów, którzy mieli podejmować samodzielne decyzje. Najbardziej kuriozalne w moim odczuciu jest to ostatnie zdanie. Padły słowa, że miasta, do których podejdą bolszewicy, powinni pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier albo do Rumunii. Mimo, że jest to rok 39, to tak naprawdę 20 lat współistnienia pokazywało, że ten Związek Sowiecki nie zmienił się, nie zmienił swojego nastawienia ani do Europy, ani do swoich bezpośrednich sąsiadów, więc dla mnie to już jakby było całkowicie kuriozalne. Po prostu pertraktowanie Sowietami, pomijając już doświadczenie z okresu lat 1919-20. Rosja bolszewicka, Związek Sowiecki nie zmienił swojego nastawienia do Polski. I w momencie, kiedy atakuje 17 września, kiedy tak naprawdę otwierają się naszym politykom i wojskowym oczy na realną wartość układu Ribbentrop-Mołotow. Śmigły Rydz mówi, czy pisze, czy podaje do wiadomości taki rozkaz. Więc w moim odczuciu tak naprawdę pogmatwało to sytuację prawną międzynarodową, jeżeli chodzi o relacje Rzeczypospolitej ze Związkiem Sowieckim. Po drugie, odium odpowiedzialności spadało w tym momencie na oficerów, którzy musieli zdecydować, albo walczymy, albo podajemy się, albo wycofujemy się. No i trzeci element to są sami żołnierze, ta ludność Kresów, która tak naprawdę zostaje wsparcia moralnego ze strony władz. Bo oni wiedzą, że zbliżają się Sowieci. Sowieci, którzy od początku atakują w taki bezpardonowy sposób, jak czynią to na Ukrainie obecnie. I ci ludzie tak naprawdę poprzez ten rozkaz czują się w jakiś sposób opuszczeni i to też ma swoje znaczenie, bym powiedział, w tych przejawach różnego rodzaju postaw, które się pojawiły właśnie po 17 września na Kresach Wschodnich, bo one były też zróżnicowane.
A to nie jest też tak, że poprzez brak tego jasnego sprecyzowania naszej postawy wobec ataku Sowietów ułatwiliśmy trochę naszym, no oczywiście sojusznikom zachodnim, pertraktowanie i umożliwiliśmy im, ułatwiliśmy pozostawienie nas samym sobie w Jałcie, w Teheranie.
Znaczy, Teheran, Jałta to już zupełnie inna przede wszystkim sytuacja geopolityczna, geostrategiczna. To jest to, co ja powiedziałem przed chwilą, że to problem pojawia się z naszej perspektywy właśnie latem 1941 roku. Niemcy atakują Rosję, Stalin, jak wiemy doskonale, jest w popłochu, żyje schowany gdzieś w bunkrze przez moment w tych podziemiach Kremla, przygotowywany jest pociąg, który ma go wywieźć na Ural. To mi troszeczkę taka analogia przychodzi z tą sytuacją teraz z Putinem, prawda, który też gdzieś tam w bunkrze na Uralu tam miał przebywać i jakieś tam prowadzić swoje rozmowy ze swoimi współpracownikami, ale idzie wtedy wyraźny sygnał, jedną od Wielkiej Brytanii, gdzie Churchill, jak wiemy doskonale, powiedział, że on się sprzymierzy nad samym diabłem przeciwko Hitlerowi. Idzie sygnał do Moskwy, gdzie mówią Anglicy, hej, Rosjanie, cześć Stalin, słuchaj, my jesteśmy gotowi współpracować. Rosjanie zaczynają pokazywać, jakie problemy wiążą się z tą współpracą, między innymi problem Polski, a Churchill pokazuje, ale przecież wy nie macie wojny z Polską. Możemy się dogadać. Co zaczyna robić Churchill? Zaczyna po prostu wywierać presję na Sikorskim, stawiać go wręcz do kąta, mówiąc, Władek, jeżeli ty nie pójdziesz, no nie są na ty, ale tak już parafrazuję, jeżeli nie dogadasz się z Rosjanami i tak dalej, sobie wyjmij większej racji i tak dalej, musimy pokazać Hitlera, potem będzie dobrze, my o was zawalczymy i tak dalej. Sikorski nie może powiedzieć, ale my jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. No nie jesteśmy. Rosjanie, Sowieci robią przez 2 lata kipisz na Kresach Wschodnich, ale formalnie nie jesteśmy w stanie wojny. I Churchill to samo mówi właśnie Sikorskim, ale wy nie jesteście w stanie wojny. Łatwiej nam się będzie dogadać. I ma pan rację, to jest problem. To jest właśnie sytuacja, w której brak ten jasno określonego statusu naszych relacji po 17 września umożliwił Brytyjczykom przełamanie oporu Sikorskiego, wywarcie na nim presji, by podpisał układ z Majskim. Układ, który doprowadził do głębokiego przesilenia w gabinecie Sikorskiego i w obrębie naszej emigracji, ale z perspektywy właśnie, bym powiedział, tej prawnoustrojowej, prawa międzynarodowego, było to możliwe. A konsekwencja, no to później to, co doprowadziło do Teheranu i to, co się wydarzyło w kwestii polskiej w Teheranie, Jałcie i w Poczdamie.
Na tym etapie niestety kontrowersje wokół marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego się nie kończą. 18 września, ledwie dzień po agresji Sowietów, marszałek przekracza granicę z Rumunią. Jak oceniamy te zachowania? Uzasadnione z uwagi na chęć organizacji polskich sił zbrojnych na Zachodzie? Czy po prostu haniebna ucieczka i pozostawienie swojej armii?
Tak jak pan profesor już tutaj wspomniał, decyzja marszałka Rydza-Śmigłego do dziś budzi wiele kontrowersji i są różne opinie na ten temat, zarówno wśród historyków, jak i studiujących literaturę tego materiału. Niewątpliwie marszałek Rydz-Śmigły jako dowódca popełnił kilka kuriozalnych błędów, czy też miał taką cechę charakteru, która objawiała się tym, że zachowywał stoicki spokój w obliczu agresji, tak? Był pełen optymizmu. I w pewnym momencie wziął na siebie bardzo dużą odpowiedzialność za dowodzenie, wręcz ingerowanie w dowodzenie dywizjami i brygadami, tak? To można mu zarzucić. Niemniej jednak w mojej opinii wycofanie wojsk do Rumunii i Węgier stwarzało jednak możliwość odtworzenia zdolności i tak już wykrwawionej armii, zachowania ciągłości systemu dowodzenia, z tą myślą, aby prowadzić walkę zbrojną i przygotować pododdziały na obczyźnie do tego działania.
Przedmoście rumuńskie miało być rejonem obrony czy obszarem obrony, gdzie mieliśmy czekać na ewentualne ruchy ze strony zachodnich aliantów, ewentualnie liczyć na wsparcie sojuszniczej Rumunii. I tutaj rzeczywiście, gdy rozpatrujemy kwestię samego przekroczenia granicy przez Rydza-Śmigłego, to się pojawiają właśnie 2 wątki. Po pierwsze, i to jest jakby pokłosie tego, o co pan pytał, czy on rzeczywiście powinien był przekroczyć granicę, wycofać się do Rumunii, czy nie. Tutaj zakładano, że sojusznicza Rumunia umożliwi ze swojego terytorium dalszą aktywną działalność rządu polskiego, czyli Rydz-Śmigły z jednej strony liczył na to, że on przekraczając granicę, on nie ucieka, tylko on, nazwijmy to, wycofuje się na kolejną rubież obrony. To jest teren sojuszniczej Rumunii, gdzie sojusznicy zgodnie z zawartym traktatem, z układem sojuszniczym pozwolą rządowi polskiemu działać tak, jakby on działał na obszarze państwa polskiego. Nikt wtedy, ani Rydz-Śmigły, ani Beck, ani Mościcki nie zdawali sobie sprawy, że Niemcy wywierają presję na rząd w Bukareszcie, jak również Francuzi zakładają, że po przekroczeniu granicy rząd polski powinien zostać internowany, ponieważ no, jego obecność na obszarze Francji, a były czynione, czy słane były sygnały, że rząd polski chciałby na terenie Francji, z obszaru Francji prowadzić działanie, gdyby to nie było możliwe z obszaru Rumunii. Więc z tej perspektywy rzeczywiście to było racjonalne wyjście. Tak? Z drugiej strony no, musimy też jakby stanąć troszeczkę, czy znaleźć się w skórze żołnierzy, którzy walczą na froncie, prawda? I z ich perspektywy przekroczenie granicy, gdzie Rydz-Śmigły od razu zostaje internowany, ale żołnierze, no co tu dużo mówić, nie do końca też rozumieją kulisy tej sytuacji, tylko wiedzą, że Śmigły przekroczył granicę. Jaki jest oddźwięk takiego kroku? No, że wódz naczelny ich zostawił. Żołnierz czuje się po prostu no, opuszczony, tak? Troszeczkę opada morale, troszeczkę sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli, jeżeli chodzi o dowodzenie właśnie. No to jest też kwestia 17-18 wrzesień. Sytuacja nie jest do końca jeszcze tak deklaratywnie z perspektywy tego pola walki przesądzona, tak? Wiemy, mamy rozbijaną armię Poznań w Kampinosie, mamy wkraczających Rosjan, ale ciągle jeszcze gdzieś jest, tli się nadzieja na to, że rzeczywiście na tym przedmurzu rumuńskim uda nam się obronę dalej kontynuować. I przekroczenie granicy przez Rydza Śmigłego w wielu przypadkach było odbierane jako ucieczka. Także z naszej perspektywy, mając to doświadczenie i wiedzę historyczną, dokumenty, możemy to jakoś racjonalizować. Z perspektywy ówcześnie żyjących, szczególnie tych, którzy walczyli na polu walki, wydaje mi się, że taka decyzja była odbierana, bym powiedział właśnie jednoznacznie, biało-czarno, prawda? Albo jest tak, nikt się nie doszukuje w tym momencie żadnych niuansów politycznych, dyplomatycznych, prawda? I to jest jakby no, pokłosie tej decyzji. Więc no, to jest troszeczkę też kwestia tej legendy. No, nie ulega wątpliwości, że to, co zrobił później, czyli ta jego udana ucieczka z Rumunii na przełomie 1941-1942 roku, pokazuje, że nie był to człowiek pogodzony ze swoim losem, i w przeciwieństwie do Beka czy do Mościckiego, i próbował jeszcze coś w swoim życiu zrobić.
Panie pułkowniku, we wrześniu 1939 roku Polacy walczyli z dużo silniejszymi przeciwnikami. W jaki sposób dzisiaj, we współczesnych realiach walki, możemy niwelować taką przewagę?
Współczesny teatr działań, jakim stała się Ukraina, pokazuje, że nie zawsze walka z liczniejszym i lepiej wyposażonym przeciwnikiem jest z góry spisana na niepowodzenie, tak? Planując działania, czy też walkę z przeciwnikiem bardziej licznym, bierzemy kilka aspektów pod uwagę. Jednym z nich na przykład może być teren. Mając na przykładzie nasze województwo warmińsko-mazurskie, które definiujemy jako specyficzne pod względem ukształtowania, czyli teren lesisty, lesisto-jeziorny, możemy zaplanować obronę, korytarze manewru, drogi przemieszczenia. Możemy naszymi pododdziałami, małymi sekcjami, grupami planować zasadzki, tak, organizować worki ogniowe. Mam tu na myśli koncentrację ognia naszych środków przeciwpancernych.
42. Batalion Lekkiej Piechoty, zdaje się, dysponuje pewną kadrą wyszkoloną do tego, aby z siłami pancernymi walczyć. Były organizowane szkolenia, chociażby z broni, bardzo popularnej w konflikcie na Ukrainie, z javelinów.
Tak, zgadza się, dokładnie. Batalion Lekkiej Piechoty w swojej strukturze posiada pluton ogniowy, który w zamyśle dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej generała Kukuły, i tu zacytuję jego słowa, nauczymy piechotę walczyć z czołgami, kieruje swoich żołnierzy na operatorów PPK Javelin, które są sukcesywnie wdrażane do Wojsk Obrony Terytorialnej. Takie szkolenia organizowane są przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Mamy też możliwość korzystania z uprzejmości Torunia. Instruktorzy odwiedzają nas w czasie szkoleń rotacyjnych ze swoim trenażerem i nasi operatorzy doskonalą swoje zdolności manualne w prowadzeniu ognia do celów opancerzonych.
Więc to można powiedzieć jest kolejny wniosek, który wyciągamy. Tak jak w 1939 roku faktycznie tej broni przeciwpancernej było mało, a nawet jeżeli był ten słynny karabin UR, wzór 35, to...
Czyli Urugwaj, wejdę w słowo.
Dokładnie. Tak, to on był w bardzo małej ilości dostarczony, a kadra nie była przeszkolona nawet, żeby z tego dobrze korzystać, bo pierwsze szkolenie w lipcu 1939 roku, zdaje się,
ale przede wszystkim w przeciwieństwie tutaj, jak słyszę od pana pułkownika, jest pluton ogniowy, tak?
I
PPK Javeliny są na stanie, są żołnierze szkoleni, no to tutaj w przypadku tego słynnego karabinu UR był słynny później, no ale w tamtym czasie praktycznie mało kto wiedział o tej broni, prawda? I nie był zorientowany, nawet jak dostali żołnierze z tym karabinem, to tak naprawdę, no bym powiedział, w zmarszu próbowano ich uczyć, tak? To był jeden z właśnie z tych wielu błędów, albo bym powiedział, może nie błędów, niedociągnięć. Cieszą mnie słowa pana pułkownika, bo to pokazuje, że ten błąd akurat już jest stale eliminowany. Tak samo jak pan pułkownik zauważył w swojej wypowiedzi o szkoleniu, to też mnie to bardzo cieszy, że nie ma, tak jak ja mówię, wiedza nie ma wartości konstans. Trzeba się cały czas rozwijać, iść do przodu. Pole walki też się zmienia współcześnie, co właśnie nam unaocznia wschodnia Ukraina. Ja zawsze, od kiedy trochę się interesuję armią, myślałem, że na współczesnym właśnie polu walki wystarczy ta tak zwana lekka piechota, prawda? A wojna na Ukrainie pokazuje, i od razu dodam, że nie czytałem nowej...
Armii Nowego Wzoru.
Armii Nowego Wzoru, nie czytałem. Ja w ogóle niedawno się dowiedziałem, że w ogóle ktoś taki jest, funkcjonuje. Natomiast właśnie też mi się wydawało, że na współczesnym polu walki wystarczy lekka piechota, ale okazuje się, że nie. Ta lekka piechota musi mieć wsparcie też broni zróżnicowanej, prawda, pod wieloma względami, wyspecjalizowanej. I to jest chyba dowód na to, że te doświadczenia z Ukrainy, jak pan pułkownik tutaj nam opowiada, no, są bardzo dobrze implementowane, jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej.
Tak, wydaje się, że te wszystkie rodzaje sił zbrojnych po prostu powinny się w jakiś sposób zazębiać. I myślę, że...
Przenikać nawet.
Przenikać i myślę, że czy to nawet konflikt na granicy polsko-białoruskiej pokazał, że ta współpraca może być owocna i to może napawać nas pewną dozą.
Tak, dokładnie.
Optymizmu.
Współpraca nie tylko między rodzajami sił zbrojnych, ale z pozostałymi służbami, tak, ze Strażą Graniczną i z policją. Tak, żeby potrafić kooperować, tak, wymieniać się i zazębiać.
Bo tu później będzie miało doświadczenie przerealne zagrożenia, kiedy każda ze służb nie będzie stała i patrzyła tylko na siebie, prawda?
Tak, dokładnie.
A te doświadczenia wtedy już gdzieś będą procentować.
Jak wiadomo, wojsko opiera się na pewnego rodzaju regulaminach, doktrynach, rozkazach. Niemniej jednak obserwujemy już od kilkunastu lat zacieśnienie więzi, tak, między dowódcami wszystkich szczebli z tym najniższym szeregowym, tak. I też tutaj się odniosę do przykładu naszego dowódcy generała Kukuły, którego często gościmy na przysięgach czy innych uroczystościach, który potrafi usiąść przy stole, wspólnie zjeść posiłek z szeregowymi, tak, rozmawia z rodzinami. Kolejnym takim przykładem może być generał Gromadziński, który wychodzi na scenę sportową, spotyka się z żołnierzami swoimi podwładnymi, zaprasza innych żołnierzy do rywalizacji, promuje sport. Na naszym szczeblu, jeżeli chodzi o batalion, każde szkolenie podstawowe kończymy ogniskiem. I co jest dla nas najważniejsze, zbieramy w czasie tego spotkania wnioski i opinie. Żołnierz pomimo tego, że jest zmęczony, potrafi bardzo dużo cennych uwag nam przekazać. I właśnie bardzo nam zależy na budowaniu takich więzi. Wiadomo, to nie jest przyjaźń z żołnierzem, ale taka relacja, gdzie żołnierz potrafi przyjść, powiedzieć, jakie ma uwagi, spostrzeżenia. Pamiętajmy, że Wojska Obrony Terytorialnej to są żołnierze z różnych środowisk, z różnym poziomem wykształcenia, mają swoje spostrzeżenia co do systemu szkolenia, co do sprzętu, zasad jego użytkowania i stosowania. Cały czas dążymy do tego, aby te relacje między nami, żołnierzami, były jak najlepsze. To też wpływa później na morale, to czego mogło zabraknąć w 1939 roku, ponieważ te rozgoryczenie wojska mogło być kumulacją innych czynników, nie tylko decyzją Rydza Śmigłego o opuszczeniu kraju.
To tutaj, jeżeli mogę, dodam, właśnie pan pułkownik podsunął mi jedną rzecz, którą chyba też trzeba właśnie wyartykułować, że ten stosunek kadry dowódczej w przedwojennej armii był jednak zdecydowanie inny od tego, co mamy okazję dzisiaj obserwować, ponieważ dowódcy, powiedzmy od szczebla batalionu, pułku, dywizji, no jednak to była swoistego rodzaju kasta, oddzielona od szeregowych żołnierzy. Bardzo często dochodziło do sytuacji, w której też ten żołnierz zasadniczej służby wojskowej w przedwojennym Wojsku Polskim, no, nie był traktowany właściwie, tak? Na polu walki to też miało swoje odzwierciedlenie w sytuacjach, w których uciekali nawet dowódcy dywizji z pola walki, pozostawiając swoich żołnierzy. Więc cieszą mnie słowa pana pułkownika. Ja tylko jeszcze ze swojej strony dodam, że sam widziałem pewne zmiany, bo pierwszy raz pojechałem do Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie w roku 1997 i od tamtej pory miarę regularnie, z pewnymi przerwami, miałem okazję obserwować również życie Akademii, dzisiejszej Akademii Sztuki Wojennej, i widzę tę zmianę. To znaczy widzę, że młodsze pokolenie oficerów Wojska Polskiego inaczej patrzy już zarówno na otaczającą ich rzeczywistość, jak i właśnie na te relacje, co mnie ogromnie cieszy, bo na polu walki w pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której nasze życie pokładamy w ręce innego człowieka i od naszego poziomu zaufania zależy, jak sobie na tym polu walki w takiej sytuacji poradzimy. Więc to są naprawdę bardzo cenne słowa, które przed chwilą pan pułkownik wyraził tutaj.
W
wątek aktualnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie no, był już poruszany dzisiaj kilkakrotnie, stąd rozumiem, że kadra oficerska stale analizuje te wydarzenia.
Cały czas staramy się śledzić to, co dzieje się tak na teatrze działań w Ukrainie. I samo to, że zmieniamy swój system szkolenia pod to, co dziś się dzieje, tak, czyli walka w terenie zurbanizowanym. Tak? Teraz naszym założeniem jest, aby naszych żołnierzy, lekką piechotę, szkolić i doskonalić w działaniach w terenie zurbanizowanym. Ja myślę, że już pierwszy konflikt na Ukrainie w 2014 roku dał nam dużo wniosków. Samo sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, tak, które dzisiaj na Ukrainie świetnie się wpisują w te działania.
Oczywiście nie znam danych, bo to jest, wiadomo, nie jest jawna informacja, ale wydaje mi się, że dzisiaj chyba nawet żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej na Ukrainie stanowią podstawę tego rezerwuaru siły żywej, która jest, że tak powiem, teraz implementowana. Po prostu to są dzisiaj żołnierze, którzy de facto bronią Donbasu w większym wymiarze liczbowym niż wcześniej.
Niż wojska operacyjne.
Tak, niż wojska operacyjne, tak. I tutaj też jest bardzo świetne stwierdzenie pana pułkownika, bo nie da się, obserwując tego pola walki, no nie można też oczekiwać, że siedzimy tak jak wielu, powiedzmy, cywilów siedzi tak jak ja na Twitterze, obserwujemy to, no żeby kadra oficerska nie obserwowała tego, prawda? To jest bardzo cenne, co pan pułkownik powiedział, bo rzeczywiście walki w terenie zurbanizowanym pokazują, jak można Rosjan po prostu pokonać w wielu aspektach, tak? I to jest chyba też dowód na jeszcze jedną rzecz, bo pan pułkownik wspomniał 2014, ale ten konflikt pokazuje, czy obnaża wszystkie słabe strony armii rosyjskiej, prawda? Bo ten 14...
No to była taka walka pozycyjna. Tak
jest. A tu mamy do czynienia z działaniami o różnym charakterze, różnym stopniu natężenia, różnych rodzajów broni. I tak naprawdę Rosjanie zaangażowali praktycznie maksimum wszystkich swoich sił, które mogli zaangażować w danym momencie. I każdy z tych komponentów podczas walk, co tu dużo mówić, pokazuje swoje silne i słabe strony, prawda? Jesteśmy wtedy o tą wiedzę mądrzejsi po prostu. Takie mam zdanie.
Czasy mamy niespokojne. Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i dobrze by było, by jak największa część społeczeństwa była w jakiś sposób przeszkolona. Wojska Obrony Terytorialnej dają taką możliwość. Do kogo powinien zgłosić się nasz słuchacz ochotnik, aby móc wstąpić w szeregi 42. Batalionu Lekkiej Piechoty, panie pułkowniku?
Każda osoba, która chciałaby podjąć ten trud i wyzwanie, założyć mundur i sprawdzić się jako żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, może do nas wstąpić i nawiązać z nami kontakt w bardzo prosty sposób, wykorzystując takie narzędzie jak telefon czy komputer w przeglądarkę internetową, wpisując rekruterzy WOT. W pierwszej zakładce otworzy nam się link do strony rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, gdzie znajdziemy okno, pole wyszukiwania. Tam wpisujemy, z jakiego powiatu pochodzimy. Wyświetlą nam się dane naszego rekrutera. Rekruter jest to żołnierz, który posiada doświadczenie oraz wiedzę, jeżeli chodzi o nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Udzieli nam wszelkich odpowiedzi, jeżeli chodzi o przygotowanie do służby, o samą służbę, jakie dokumenty będą wymagane w celu podpisania wniosku. Następnie rekruter może się z nami spotkać w jednostce wojskowej, pracy u kandydata, w domu u kandydata i takie dane pozyskać, tak? Innym źródłem, aby do nas wstąpić, są wszelkiego rodzaju organizowane pikniki militarne w całym województwie. Są stoiska promocyjne, gdzie możemy podejść, zapytać. Na pewno będą tam nasi rekruterzy przygotowani, mają wnioski do wypełnienia. Tam też możemy się dostać. Również możecie popytać swoich znajomych, przyjaciół, kogoś z rodziny. Wierzę na 100%, że znajdzie się jeden lub dwóch żołnierzy już będących w Wojskach Obrony Terytorialnej. Serdecznie zapraszam do 42. Batalionu w Morągu.
Ja tylko ze swojej strony dodam, właśnie potwierdzając słowa pana pułkownika, że wśród moich studentów wojskoznawstwa czy interdyscyplinarne studiów strategicznych są właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. To są młodzi ludzie, to widać w nich, że wojsko to jest ich pasja, ale też drzemią w nich inne możliwości. Katedra kierowana przez pana profesora Wiesława Balsowa-Łacha organizuje właśnie we współpracy z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej też różnego rodzaju przedsięwzięcia, gdzie nasi studenci są i mogą też wspomóc potencjalnych kandydatów swoją wiedzą na temat tego, jak wygląda służba, z czym to się wiąże. Więc tutaj dołączam się do apelu pana pułkownika i serdecznie wszystkich i gorąco zachęcam. Ja niestety ze względu na moją dużą wadę wzroku, zbyt dużo nie jestem w stanie, na czym ubolewam, ale gorąco wszystkich i pozostałych, którzy mają taką możliwość i warunki zdrowotne, zachęcam, żeby skorzystali z takiej opcji.
Jeżeli chodzi o 42. Batalion Lekkiej Piechoty, którego mam przyjemność być dowódcą od kwietnia 2021 roku, wchodzi w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, tak, która tutaj jest rozdyslokowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Nasz batalion jako pierwszy tutaj w brygadzie rozpoczął szkolenie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Był to rok 2018. Mamy najbardziej doświadczoną kadrę dowódczą. Instruktorzy to są żołnierze OT, którzy przez te ostatnie 5 lat cały czas się szkolili, doskonalili, podnosili swoje kwalifikacje. I to, co pan profesor powiedział, nasi żołnierze to są pasjonaci. Oni to robią z pasji. Z chęcią przychodzą na szkolenia, z chęcią dzielą się swoją wiedzą, wiedzą nabytą zarówno w cywilu, jak i w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba w 42. Batalionie jest bardzo ciekawa. Mamy ogromne zaplecze szkoleniowe. Korzystamy z bazy szkoleniowej garnizonu Morąg 20. Brygady zmechanizowanej, gdzie mamy wszelkie możliwości prowadzenia szkolenia ogniowego, saperskiego, z zielonej taktyki. W niedalekiej przyszłości pozyskamy ośrodek zurbanizowany na naszym kompleksie. Przygotowanie fizyczne. Mamy dwie nowe hale sportowe wyposażone w siłownię, w salę aerobową, boisko sportowe, pełne zaplecze socjalne, stołówkę oraz bardzo dobre warunki do zakwaterowania. Czego więcej chcieć? Tylko chęci do wstąpienia w nasze szeregi i podjęcia trudu szkoleniowego.
Myślę, że dzisiejsza rozmowa daje nam taką dosyć dużą dozę optymizmu, bo widzimy, że jednak te wnioski są wyciągane, że uczymy się na błędach z historii. Na tym też mi, jako prowadzącemu tej audycji, bardzo zależy. Cieszę się, że dowódcy batalionu, w którym służę, również na tym zależy, ale też cieszę się z faktu, że historycy, geopolitycy, analitycy zwracają uwagę na te wszystkie rzeczy i też dokładają swoją cegiełkę do tego, żeby zapewnić po prostu bezpieczeństwo naszemu krajowi, naszej ojczyźnie. I z tym akcentem będziemy, drodzy słuchacze, się powolutku z wami już żegnać. W naszym studiu dzisiaj gościliśmy dowódcę 42. Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu, pana podpułkownika Macieja Rypińskiego. Dziękuję, panie pułkowniku.
Dziękuję panom za spotkanie. Miło było poznać pana profesora. Dziękuję państwu za wysłuchanie.
Oraz pan profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Mi również miło było poznać pana pułkownika. Cieszę się i mam nadzieję, że taki mam oddźwięk, że nasza rozmowa była bardzo ciekawa i będzie miała swoje pozytywne konotacje, konsekwencje w tej liczbie potencjalnych kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej, czego sobie i panu pułkownikowi szczerze życzę.
Archiwalne audycje z cyklu Żołnierskiej Historii, Żołnierska Przyszłość mogą państwo odsłuchać na stronie naszego radia w zakładce podcasty. Ja nazywam się Radosław Lech, życzę miłego dnia, no i cóż, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.